i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
10 lutego 1940 roku. Jedna z najbardziej tragicznych dat w historii Polski. Wtedy rozpoczęła się pierwsza masowa wywózka Polaków kresowych w głąb Związku Sowieckiego. I to tragiczne wydarzenie sprzed 80 lat będzie wydarzeniem miesiąca lutego. Kiedy 17 września 1939 roku wojska sowieckie wkroczyły do Polski, Polacy byli przerażeni. Oto bowiem Polsce, zmagającej się z niemiecką nawałą, wbito cios w plecy. Polacy z przerażeniem patrzyli na wkraczające oddziały Armii Czerwonej, ale byli na Kresach tacy, którzy się cieszyli. Byli to komuniści, była to część środowisk żydowskich, białoruskich, ukraińskich. Kiedy komuniści zaczęli budować aparat okupacyjny na ziemiach włączonych do Związku Sowieckiego, chcieli oprzeć się na komunistach, ale ich było mało. Na polskiej prowincji praktycznie nie było ich wcale. Oparli się więc w dużej mierze na mniejszościach narodowych, na żydowskiej biedocie, na Białorusinach, Ukraińcach. Ci ludzie dostali stanowiska, władzę i ci ludzie również zaczęli sporządzać listy Polaków przeznaczonych do deportacji. Te listy sporządzano na długo przed tym, zanim pierwsza deportacja nastąpiła. Kogo wciągano na te listy? Osoby, które podejrzewano, że mogą działać w polskim ruchu oporu. Osoby, które podejrzewano, że taki polski ruch oporu mogą wspierać. Były to więc miejscowe elity. Byli to leśniczy, gajowi, byli to nauczyciele, urzędnicy, byli wojskowi, a czasami były to osoby, które naraziły się tym, którzy te listy sporządzali. Czasami decydowała zawiść, chęć zemsty, zazdrość. Zasada była taka, że wciągano na te listy całe rodziny, wszystkich mieszkańców danego domu, a te rodziny, wtedy wielopokoleniowe, często liczyły po kilkanaście osób. Tak zatem za to, że ojciec był leśniczym, do deportacji zostali przeznaczeni jego rodzice, jego żona, jego dzieci. Wszystko to działo się w olbrzymiej tajemnicy. Polacy nie wiedzieli, jaki los ich czeka. Niektórzy się obawiali, że może spaść na nich jakieś nieszczęście. A jednak dla większości z nich to było zaskoczenie. Posłuchajmy relacji z tego tragicznego wydarzenia, tej tragicznej nocy 10 lutego 1940 roku. Jeden ze słańców zapamiętał. O godzinie 3 w nocy wdarło się do mieszkania dwóch oficerów NKWD, trzech żołnierzy, dwóch cywilnych wywiadowców, dając mniej rodzinie 15 minut czasu na ubranie się. Nie kazano położyć się w kącie na podłodze. Żona nie miała czasu się spakować, bo musiała ubrać troje dzieci. Zabrali na wstęp, co mieliśmy na sobie, a był trzaskający mróz. Polska poetka Beata Obertyńska zapamiętała. Pewnego dnia zjawił się u nas rejonowy milicjant, Habich, rekrutując dla siebie jeden z pokoi na górze. Gdzieś w końcu stycznia, czy na początku lutego, Habich oświadczył, że wyjeżdża na parę dni na prowincję. Mrozy takie, że paraliżuje wprost płuca. Po paru dniach Habich wraca. Jest zielony, do siebie niepodobny, roztrzęsiony. Tak prawie jak my. Wreszcie wybucha. Jeszcze jedna taka ekspedycja z wariujem. To ponad ludzkie siły. Te wyjące, czołgające się nóg kobiety. Ta rozpacz bezbronnych, ocalałych trwogą. Nocą zaskoczonych ludzi. Mróz. Ja nie mogę patrzeć, jak dzieciom dzieje się krzywda. Mówi z rozpaczą i widzę, jak mu szczęki drgają. A tu stój i patrz, jak taki chłop. Bieda z nędzą po prostu. Bieda z nędzą. Owija dzieci w słomę. Bo w co je wszystkie naraz odzieje na ten mróz i tka je w skrzynię. No taką z wieką drewnianą skrzynię na rzeczy. Ciasno jedno koło drugiego. Jak słoiki wsiano. i w tej skrzyni dopiero na sanie. Ten krzyk, ten płacz, ten strach. To relacja jednego z tych, który właśnie 10 lutego w trzaskający mróz przeprowadzał masową deportację. Beata Bobertyńska w kolejnej deportacji też została wywieziona na nieludzką ziemię. Jeszcze jedna relacja. Był dzień pamiętny wszystkim. 10 luty 1940 rok. Rano o godzinie 4 ktoś zastukał do frontowych drzwi. Mama zerwała się z łóżka i odryglowała, a z zewnątrz wsunęły się dwa styki krasnoarmiejców. Pierwsze słowa ich były: gdzie broń? Później zeszli do małego pokoiku, gdzie spał brat cioteczny, który przyjechał kilka dni do nas w gości. Zagnano nas wszystkich do jednego pokoju. Posadzili pod ścianą na podłodze, a przed każdym stał jeden bolszewik ze stykiem przyłożonym do piersi, poczęli rewizję. Najwięcej przeżyli pokoi, w którym spał brat cioteczny. Miał 20 lat, więc widocznie myśleli, że ma jakąś fabrykę broni, bo nawet dyktem ze ścian oddarli i podłogę porąbali, a książki polskie, których było około 1000, wszystkie musieli przejrzeć, a potem spalili. Po całej rewizji dali nam 20 minut do spakowania i oznajmili, że przenoszą nas do drugiego województwa. Na te słowa mamusia od razu zemdlała. Wszystko, co brałem do rąk, musiał wpierw żołnierz ruski przejrzeć i obmacać ze wszystkich stron. Jednak brać rzeczy nie dawali, tylko to, co mieliśmy, co z łaski włożyli na sanie, a co było lepszego, to komuniści pchali sobie do kieszeni. A gdy kieszenie były pełne, to szli do mieszkania i przesypywali do plecaków i szli z powrotem po nowe zdobycze. To potem dowieźli nas na stację i wsadzono do towarowych wagonów. Tragedia tysięcy kresowych rodzin. Przychodzono specjalnie w środku nocy, o 3:00, czasem trochę wcześniej, czasem później, bo wtedy ludzie śpią, bo wtedy są w domu, bo człowiek wybudzony nie stawia oporu, bo nie ma świadków, bo sąsiedzi też śpią, bo człowiek półprzytomny działa intuicyjnie, niedospałym. Nie mówiono prawdy, nie mówiono tym ludzi, że jadą gdzieś w nieznane, być może do końca życia, że jadą w bezbrzeżne obszary północnego Związku Sowieckiego. Okłamywano tych ludzi, że wszystko dostaną, że jadą gdzieś tam do sąsiedniego województwa. Szczęściem w nieszczęściu był ten mróz, o którym wspominała Beata Obertyńska. Ten mróz z jednej strony powodował niedogodność, wyjście w środku nocy na mróz, ale z drugiej strony powodował, że ci ludzie brali ciepłe ubrania. Te ciepłe ubrania były bardzo pomocne tam, gdzie się znaleźli, bo wywożono wówczas ludzi na daleką Syberię. To był pierwszy akt dramatu. Aresztowanie, 20, 30, czasem 15 minut na spakowanie się i podróż w nieznane. Na stację kolejową, tam zwożono ludzi z okolicznych domów, z okolicznych wiosek, a potem ładowano do bydlęcych wagonów. Podróż trwała 30 dni, czasem trochę krócej, czasem trochę dłużej. W jednej z relacji czytamy. Ponieważ podróż odbywała się przy 50-stopniowym mrozie w wagonach nieprzystosowanych do przewożenia ludzi, bez urządzeń ustępowych, szereg ludzi już w czasie transportu zachorowało na choroby płuc i choroby żołądkowe. Od 23 lutego do 15 marca przeszło 50% chorowało, zmarło 354, przeszło 10% ogólnego stanu ludności pasiołku. Pamiętam wczesny, mroźny dzień. Kiedyśmy do swej miejscowości dojechali do stacji, to Sowieci chodzili po wagonach, nosząc pod rękami zmarzłe dzieci, niemowlęta, pytając się, czy zmierzchłych riebiad nie ma. W czasie podróży nie wolno było ujrzeć oknem. Jeść dawali bardzo źle, a wody raz na dzień i bardzo mało. Jedliśmy śnieg z dachu. I jeszcze jedna relacja. Zawieźli nas na stację. Na stacji kazano się wgrużać do wagonów. Gdy my się wgrużyli, to zaraz wagony plombowali. Jechaliśmy w wagonach ciężarowych. Podróż trwała 1 miesiąc. Przez cały miesiąc jazdy dali 3 razy chleba po 400 gram. W wagonie mieściło się 49-55 osób. Przy tym dzieci 33-36, a starszych 11-12. W wagonach było zimno, bo jak był piec, to nie było drzewa. Jak było drzewo, nie było pieca. Kotłasie wysiedliśmy z wagonów, gdzie nigdzie wynoszono zamarznięte dzieci. Wynoszono dzieci małych po 2, po 4 lata. Były łzy zamarznięte na policzkach. Przywieźli sanie. Rozkaz był, żeby tylko kłaść bagaż i dzieci do lat 10, a reszta piechotą. I jeszcze jedno świadectwo tej tragicznej podróży. Beata Obertyńska, która w kolejnej deportacji została zesłana, napisała wiersz. Tragiczne świadectwo przeżyć ludzi, którzy przeżyli tą gehennę w bydlęcym wagonie. Przyciągnęli go potem pod ścianę do kąta. Przyrzucili płaszczem bez guzików. Leżał sztywny i stygł. Kto by sobie w transporcie trupem głowę zaprzątał? Nikt. Jeszcze wczoraj wieczorem mówił komuś po cichu, że chory. Jeszcze rano dyszał. Teraz spokój. W tułaczych nóg zdeptane stępory. Sztywność śmierci. Naciska i cisza. Nigdy już więcej po świecie w led ganiać nie będzie tych sznurkami okręconych szmat. Tak, w pośmiertnej wygodzie zdobył kąt na podłodze i wyciągnął się wreszcie na wznak. Czyjś na pewno, ktoś czeka. Może się modli nocami, żeby wrócił, przetrzymał to wszystko. On i przepadł. Jak dojdą, gdy nie wiemy my sami, jakie miał imię, jakie nazwisko. Znowu jedna śmierć taka, ktoś obolał, opłakał. Kto ją odczuł? Nikt, bo któż, nie my. Chyba one ze strachu, od zygnących już łachów, po wagonie rozłażące się wszy. Podróż na zesłanie, bydlęce wagony, zimno, duszno, brudno, smród, głód, pragnienie, ludzie umierający z duchoty, umierające dzieci, przerażenie, podróż w nieznane. A potem, kiedy już nieszczęśni zesłańcy docierali do celu, trzeba było często iść wiele kilometrów, aby dotrzeć do miejsca, jakie oprawcy przeznaczyli na zesłanie. Sięgnijmy znowu do relacji tych, którzy tą gehennę przeżyli. Po 2 tygodniach wyszliśmy z wagonów na pół żywy. Rzeczy zebrali na sanie, a my piechotą. W śnieg, pasa, mróz, 50 stopni. Jechać nie pozwolili i znów cały tydzień, dzień i noc po drodze. Ani wody ciepłe nie dali, bo byliśmy przedstawieni burżuji i kapitaliści. Znów nowy obraz. Po 4 dzieci zamarzniętych matki rzucały, a Sowiecie grzebały i nagrywały się. Po 3 tygodniach zaledwie dotarli do celu w Archangelsk Oblasti. Na pasełek Rżawka, tylko las i niebo, 80 kilometrów do stacji kolejowej. Zdawało się, żeśmy już przepadli, ale za wolą Boga wszystko wytrzymali. Za 2 dni zaczęli gnać do roboty, w las drzewo ścinać. Wszystkich nie pytali, czy możesz, czy nie. Chore kobiety i dzieci po lat 14, wszystko na lesoróbku. Nie pytali, czy kto, jak, czy ma za co chleba kupić, tylko robota. I za 15 dni mężczyzna zarobił 10 do 15 rubli, a czasem i 6. I to życie było. Modlić się nie dawali. Przeszkadzali, nagrywali się, zapisywali i tak dalej. W niedzielę do roboty gnali, a stare kobiety zaczęły się modlić. To im kazali z dachu śnieg zgarniać, ażeby przeszkodzić. Ile Bóg miłosierny na wszystko cierpliwie patrzał. W różnych nędzach, pluskwach i karakanach, w głodzie i chłodzie przeżyli 2 lata. 9-letni Grzegorz wspominał. Zajechaliśmy aż do Archangielska. W barakach było zimno, bo nie dawali drzewa, nie dawali chleba. W szkole nie pozwalano nosić medalików. Jednemu chłopcu nauczycielka zerwała medalik i rzuciła do śmietnika. Chłopiec wziął medalik i z powrotem powiesił na szyi. Polaków marło blisko 200 osób. Umierali z głodu i z ciężkiej pracy. Pędzili do lasów, a chleba nie dawali przez 4 dni. Umarło też dużo dzieci, więcej niż 50. Ojciec zarabiał tygodniowo 20 rubli, a pud mąki kosztował 100 rubli. Umarli nam dziadek i babcia. I jeszcze jedna relacja chłopca. Gdy przyjechaliśmy na posiołek, zaraz nam dali kipiatku niesłodzonego. Mój brat zaraz na 3. dzień poszedł do roboty. Pracował i zachorował i pojechał do szpitala i w szpitalu umarł. Ojciec pracował w lesie przy drzewie, które nagrużali na sanie traktorne. I zrąbywali jeszcze drzewa, obciągiwali skory i gałęzi. Pracowali w moczarach w wodzie. Ojciec zachorował i poszedł do szpitala i wyzdrowiał. Znów dali ojca do ciężkiej roboty. W nocy przychodził komendant budzić na robotę do lasu. U nas na pasiołku zamykali Polaków do aresztu i wieźli ich daleko od naszego pasiołku. Za to, że dla Polski byli wierni. Z głodu ludzie umierali, bo nie było co jeść, chleba 150 gramów. Zabraniali nam się modlić. Jak się modlili, wypędzali z baraku, żeby się nie modlić. Jeden z pasiołku szedł do miasta i po drodze zamarzł. Dużo ludzi zabito w lesie przy robocie, przy ścinaniu drzewa. Tragiczny los polskich zesłańców. Mordercza praca, głód, mróz, śmierć, brak opieki medycznej. I to, co się powtarza w bardzo wielu relacjach, często prostych osób, bo wśród tych zesłańców było wielu prostych chłopów, polskich chłopów, ludzi niewykształconych. Przewija się ten element wiary i modlitwy, że to, co sprawiło, że ci ludzie przeżyli, przetrwali, że to, co dawało siły, dawało nadzieję, to była wiara, to była modlitwa. Po 2 latach przyszło wybawienie, bowiem Hitler napadł na Związek Radziecki. Sikorski podpisał z Iwanem Mańskim w Londynie porozumienie 30 lipca 1931 roku, na mocy którego Stalin ogłosił amnestię. Na mocy tej amnestii tacy ludzie jak bohaterowie tych relacji odzyskali wolność. Udali się do armii generała Andersa i tam te relacje spisali. Oni byli szczęściarzami, bowiem wielu było takich, którzy tej amnestii nie dożyli. Byli też tacy, którym o tej amnestii nie powiedziano, którzy mimo tej amnestii jeszcze często wiele lat musieli spędzić na nieludzkiej ziemi. 10 lutego 1940 roku. Pierwsza masowa deportacja Polaków z ziem wschodnich. Pierwsza, bo 2 miesiące później była kolejna kwietniowa, 2 miesiące później była 3 czerwcowa i jeszcze w czerwcu 1941 roku 4. kolejna. 4 wielkie masowe deportacje naszych rodaków. I pozwólcie Państwo, że to krótkie wspomnienie o tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się w naszej ojczyźnie 80 lat temu, zakończę wierszem modlitwą jednej z zesłanych Polek, wielkiej polskiej poetki Beaty Obertyńskiej. Suplikacji. Od głodu, od pochodów, od deszczy, od wszy, od powietrza na wichrze, skos prutego twarzą, od ognia, kiedy nocą odejść go każą, od tego, co do kolan moczami rem namaka, od urwanej podeszwy, od skradzionego chlebaka, wybaw nas, Panie. Od tundry twarzą w niebo leżącej na wznak, od zmory białych nocy, od komarzy mulak, od nagłych, a niespodziewanych wymarszów ponocnych, od świtów ołowianych i zmroków popielnych. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, wybaw nas, Panie. My grzeszni, my zmęczeni, my obszarom wydarci, my zamarłej przestrzeni na żer, żywcem rzuceni, my wyjęci spod prawa, my z człowieczeństwa wyrzuci, my deptani jak trawa, zapomniani i szczuci, my nędzarze zawszeni, my co głód nas ogłupia, my rzesza bezimienna, do dna krzywdą otruta, my brudni, my obdarci, my aż śmieszni chwilami, my pocieszni, my grzeszni, Ciebie Boga błagamy, coś jest wierny i żywy, jeden i niepodzielny. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, przez ostatnią, przedśmiertną, Syna Twego ranem, przez Jego krew i mękę, amen. Amen. Amen.
Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli. Szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski trakt.
Z insurekcji kościuszkowskiej z powstań dwóch szkół barykad Warszawy i Łodzi Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przechodził.
Kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat. Myśmy znów do niepodległej szli, jak z zaboru sprzed 20 lat.
Bo od września, od 17. dłuższą drogą znów szedł każdy z nas. Poprzez lud z bieguna północnego, przez Łubiankę, przez katyński las.
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas przed...